Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego grona. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, z tej strony Kuba Górnicki i...
Ania Górnicka, cześć.
Witamy w kolejnym odcinku Outriders Podcast. To odcinek szczególny. Po pierwsze szczególny dlatego, że naszą gościnią jest dzisiaj Magda Jączyk. Cześć Magdo.
Cześć.
Magda jest naszą pierwszą tutaj gościnią, którą nagrywamy w studiu w Outriders Clubie i właściwie wszystkie odcinki do tej pory nagrywaliśmy zawsze zdalnie. Poza reportażami, ale to zupełnie inna produkcja.
Tak było, dokładnie.
A dzisiaj prowadzimy tutaj rozmowę patrząc sobie tak naprawdę w oczy.
Ale jest fajnie. To jest naprawdę dobra opcja, tak radiowo bardzo wychodzi.
Kto śledził Wachlarze, kto śledził różne nasze festiwale online, albo kto po prostu interesuje się podróżami, Magdę może kojarzyć, a dla tych, którzy nie kojarzą, to powiemy, że Magda jest podróżniczką, która chyba najbardziej jesteś kojarzona ze swoimi wyprawami i różnymi opowieściami z Nepalu, ale chyba nie tylko to masz, nie? W sensie opowiadałeś przed chwilą o Argentynie, ale jeszcze jakieś inne miejsca?
Ogólnie zaczęłam od tego, że zakochałam się w Azji i do Azji głównie wracam.
Taki typowy... Historia podróżnicza, tak, wyprawa do Azji.
Zaczęłam od Nepalu i teraz dużo, dużo czasu, połowę roku spędzam w Nepalu, ale ogólnie to są góry wysokie, zatem już teraz na mojej liście regularnych powrotów jest Pakistan. No i rzeczywiście byłam w Argentynie nie tak dawno, wcześniej w Tanzanii, więc te góry wysokie mnie ciągną i wołają.
Powiedz, ile ci zabrakło do szczytu Aconcagui, bo to w sumie jest tak myślę wszystko osiągnięcie, chyba że chcesz, żebym wyciął ten fragment.
To też powiedz.
Nie, nie ma sprawy, może być. No zabrakło 200 metrów z kawałkiem, jeśli chodzi o cały szczyt, ale sytuacja była bardzo skomplikowana, nie będę wchodziła tutaj.
Powiedzmy, że ona by weszła, ale musiała pomóc.
Dokładnie, dokładnie.
Ona się garnęła, żeby biec i tak dalej, w ogóle zero problemów.
Ale... Tak było, no ogólnie na tych 6-700 z groszami czułam się bardzo dobrze, ale widząc to, co się tam dzieje, widząc tych ludzi, którzy pragną wejść na szczyt za wszelką cenę, bo słuchajcie, są tam ludzie na deksametazonie, na diuramidzie, nawet z tlenem
wchodzą
na Aconcagüe.
A co to jest? To są jakieś takie wspomagacze?
To są wspomagające leki. Jeden to jest diuretyk, który przyspiesza aklimatyzację, drugi to jest steryt tak naprawdę ratujący życie i po zażyciu jego powinno się schodzić, ale ludzie sobie pomagają. Są też tacy, którzy próbowali po raz trzeci czy czwarty i wtedy poszli z tlenem nawet. Więc to parcie na szczyt było tak olbrzymie, że ja sobie pomyślałam, że naprawdę ta droga jest cenniejsza niż cel i wolę sobie przeżyć to w mój sposób. A droga była bardzo ciekawa, bardzo bogata. No i dla mnie takie pierwsze doświadczenie And, w których wcześniej nie byłam. I gdyby nie to, że nie weszłam, to bym pewnie tam nie wróciła. Ale wiadomo,
wrócisz.
Że już myślę okay. O tym, żeby tam być z powrotem.
Czekaj, a na Aconcagua wchodzi się ze strony argentyńskiej?
Tak.
To byliśmy tam na dole.
Tak, mamy zdjęcie.
Tam, gdzie
nawet.
Się parkuje samochód.
Dokładnie. I nawet widać tam, nie? Podchodzi
tak,
trochę.
Tak,
i widać Aconcagua, tę śnieżną część.
Tak. Mhm.
No to nam zabrakło. Tobie 200, to nam 6500. Ale...
Byliśmy w pobliżu.
Nie, połowę. 3000 chyba.
A jest wyżej, tak?
Tak, okay. Tak, bo to no na to... 3500 chyba jest to miejsce widokowe.
Dobrze wiedzieć.
No, byliście bardzo blisko.
Ale my też, skoro tego tak. Nie zrobiliśmy, to też musimy wrócić.
Dokładnie.
Może wrócimy razem.
Poukładajmy tę rozmowę dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Od kiedy jeździsz do Nepalu? Kiedy był ten pierwszy raz?
Pierwszy łyk Azji i Nepalu był w 2010 roku, czyli no ile to było? 14 lat temu. W sumie nie tak dawno, ale to też jest takie zabawne, że się liczy już w dziesiątkach pewne zdarzenia. No i pojechałam tam z ciekawości. Zresztą w ogóle uważam, że te wszystkie moje podróże i to, że lubię być blisko ludzi i to właśnie w jaki sposób doświadczam podróży, wywodzi się z ciekawości.
A wtedy pojechałaś właśnie z ciekawości, czy pojechałaś już myśląc o trekkingu, o górach wysokich?
Czytanie loty.
wysokich, czy tanie loty po prostu nowy kraj, który można
jeszcze
poznać.
Jeszcze był czas tanich lotów.
Był.
Ale już się skończył.
Potem był jeszcze lepszy
potem
ten, czas.
A potem pandemia i bye bye.
Tak, to już się skończyło. Nie, ja absolutnie bardzo późno zaczęłam moją przygodę z górami. Bardzo późno poszłam w Tatry, ale od razu weszłam na rysy i strasznie mi się to spodobało. Zaczęłam wracać w Tatry i po prostu chciałam zobaczyć te najwyższe góry. I wydaje mi się, że większość ludzi myśli o tym, żeby pojechać w Himalaje, żeby zobaczyć, obejrzeć, stanąć twarzą w twarz z tą skalną ścianą, z lodowcami i doświadczyć tej wielkości natury. Więc ja też pojechałam w takim celu. Po prostu chciałam zobaczyć, jak wyglądają Himalaje.
Zobaczyć. Zobaczyć.
No zobaczyłaś i chyba się spodobało.
Zobaczyłam Himalaje, doświadczyłam trekkingu i tak naprawdę zadziwiłam się, że ta droga pod te olbrzymie ściany jest dosyć długa, że góry są nie tylko wysokie, ale są bardzo obszerne, więc ten trekking zajmuje wiele, wiele dni, a w międzyczasie doświadcza się tych zmian przyrody. Czyli zaczynałam od bambusowych lasów, potem po lasy sosnowe, aż w końcu ta natura zupełnie zubożała. Rozszerza się wtedy perspektywa, robi się bardziej płasko i już się idzie takimi płaśniami w kierunku wysokich szczytów. I to było coś przepięknego jako moje osobiste doświadczenie. Ale też wydaje mi się, że tak jak większość ludzi, którzy wybierają się w wysokie góry, szczególnie do Nepalu, zakończyłam moją przygodę z Nepalem taką myślą, że mimo wszystko największe wrażenie wywarli na mnie ludzie, którzy tam mieszkają, którzy żyją w wysokich górach, no i ta heroiczna praca porterów Nepalczyków, którzy pracują jako tragarze sezonowo przy trekkingach, ale nie tylko, ponieważ przecież wszystko, co mają tamtejsze domy, to jest wnoszone na głowach porterów, nie ma pojazdów, więc to jest jedyny sposób na to, żeby zaopatrzyć się w jakiekolwiek jedzenie, pożywienie, jakikolwiek sprzęt potrzebny do życia. I tak naprawdę z takim ciepłym wspomnieniem ludzi Nepalczyków wróciłam do domu. I to ze mną chyba zostało.
A powiedz, czy ty wolisz chodzić sama, czy wolisz chodzić grupą? Bo wiemy też, że organizujesz trekkingi grupowe. Jaka jest różnica między tym, na pewno spora między tym, że jesteś zależna tylko od siebie, a odpowiedzialnością za grupę i odpowiedzialnością właściwie każdego członka grupy za innych członków?
Osobiście to bardzo lubię chodzić sama i tak naprawdę po Himalajach dużo chodziłam sama, bez porterów, bez przewodników, od wioski do wioski, nawet w takich dosyć oddalonych od cywilizacji miejscach. Pojawiałam się sama z drewnianym kijem i tak sobie radziłam i tak sobie szłam coraz wyżej i coraz wyżej. Wiele osób mnie przed tym przestrzegało, ale trzeba mieć też taką świadomość, że te osady w Nepalu są bardzo wysoko, więc ciągle się spotyka kogoś. To nie jest tak, że ja chodziłam z namiotem, wiedziałam, że jest jakaś chata, że jest tak zwany tea house albo jest jakieś schronisko, które zostało zbudowane dla ludzi udających się na przykład pod 8-tysięcznik albo pod 7-tysięcznik, więc wiedziałam, że jakieś schronienie dostanę po drodze i bardzo to lubię i bardzo za tym tęsknię, bo rzeczywiście teraz większość czasu, większość tych trekkingów, które mam, to są w towarzystwie ludzi, których prowadzę, ale to nie znaczy, że tego nie lubię, bo obecność tych ludzi, którzy realizują swoje marzenia ze mną, którzy chcą, jakby zaufali mi i chcą to swoje marzenie spełnić właśnie w moim towarzystwie, dodaje mi też niesamowitą energię. Bo to jest pewna taka świeżość, że oni się do mnie odzywają, że mówią, że to było wielkie marzenie, wieloletnie, oni się zdecydowali, że chcą ze mną albo że chcą tylko i wyłącznie ze mną pojechać. W związku z tym ja odkrywam te miejsca na nowo, z tymi oczekiwaniami, z tym zadziwieniem takim świeżym, z tym doświadczaniem może wieczornych chłodów, ale też takim zaskoczeniem, że jest bardzo pyszne jedzenie w tych górach.
Jest.
Tak, proste.
Pewne palenie jest w ogóle pyszne jedzenie.
I to, że oni naprawdę są tacy wzruszeni, jak już dojdą do takiego punktu kulminacyjnego, których jest kilka zazwyczaj na naszym trekkingu, więc to jest zupełnie inna wędrówka, jeśli się idzie w towarzystwie, ale ona ma swoją taką niesamowitą energię, której sama ja nie jestem w stanie wytworzyć, bo to jest energia innych ludzi, innych charakterów, innych osobowości. I to też bardzo lubię, i to też bardzo cenię, bo dodaje mi też siły i inspiruję dalej, bo ludzie mnie inspirują.
A powiedz, jak radzić sobie z grupą osób, gdzie masz różne właśnie charaktery, pewnie ciekawe, ale też osoby z różnym stopniem przygotowania do wyprawy, z różnym zaangażowaniem, charakterem, ale też na przykład, nie wiem, problemami może jakimiś zdrowotnymi albo osobami. Czy miałaś taką sytuację, że musiałaś jakby podjąć trudne decyzje, bo prawda, jesteście grupą, więc nawet jakby podążacie za najsłabszym ogniwem. Mnie.
No, z sytuacji w takiej już wieloletniej wędrówce, dziesięcioletniej po Himalajach i Karakorom było sporo, ale dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby ludzie mieli do siebie szacunek. I mówię to na początku naszego spotkania w Katmandu czy w Islamabadzie, że wszyscy jadą po to, żeby zrealizować swoje marzenie. Każdy chce ten czas spędzić jak najlepiej. Chce mieć ogromną frajdę z podróży. I dla mnie podróż jest też takim słowem kluczem w całej tej wyprawie, którą organizuję, którą prowadzę. I zaznaczam, że słuchajcie, każdy z nas jest inny. Nie znamy się tak naprawdę. Przyjeżdżamy z własnymi oczekiwaniami, obawami, z własnym zapleczem doświadczeń i umiejętności, tak jak mówisz, przygotowania, może jakieś dolegliwości. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy razem i jesteśmy grupą i należy nam się każdemu z osobna szacunek do tej inności. I powiem wam, że to się bardzo fajnie sprawdza. To jest jakby oczywista rzecz, że no, powinniśmy siebie darzyć szacunkiem i mieć dystans do siebie z jednej strony, a z drugiej strony spojrzeć na kogoś takim serdecznym okiem, no nie? Ale jak się to powie i usłyszą ludzie, to też mają to tak jakby bliżej pod skórą, i łagodniej patrzą na wszystkich. I już w tym momencie stajemy się takim jednym zespołem, bo moim zdaniem nie można pojechać sobie na wycieczkę, zapisać się i myśleć, że każdy sobie jedzie i realizuje swój plan. My jedziemy w zespole i to jest ważne, że bez danej osoby ten wyjazd nie będzie pełny. I miałam taką grupę totalnie odjechanych ludzi, którzy byli no, każdy inny. Ktoś był ze Stanów, ktoś był z Anglii, ktoś jest świetnym biznesmenem, ktoś tam w medycynie działa. Charaktery i wiekowo, absolutnie różni ludzie. I okazało się, że tak się potrafili dogadać. Była grupa, która była przed czasem gotowa do wyjścia, a była osoba, która ciągle się spóźniała. Ale to było na tyle fajne, że wszyscy jej pomagali być na czas. I
ubierali,
pakowali rano. I wiecie, i jakby ta sympatia rośnie, nie? To nie trzeba się kochać, nie trzeba, nie wiem, tworzyć nie wiadomo jakiego teamu, ale ta sympatia rośnie i to wtedy ma sens. Także w ogóle uważam, że wszędzie ta tolerancja i szacunek do drugiego człowieka jest podstawą, więc staram się, żeby tak właśnie było na tych wyjazdach, bo w końcu każdy chce spędzić ten czas jak najlepiej, no nie?
Jasne, ludzie są
i po swojemu.
Magda, nie dam rady. Czy słyszysz takie słowa? Już nie dam rady. Jeśli tak, nie. To co wtedy robisz?
Nie, nie.
Magda, ja schodzę.
Nie zdarzyło mi się nic takiego. Wręcz przeciwnie. Mam takie dwie dziewczyny, dwa przykłady sytuacji, gdzie one już ledwo szły. Jedna to była wspaniała kobieta, 72 lata, która próbowała wejść na Aconcagua i też zawróciła, bo szła bardzo powoli i zdecydowała się na wyjazd do Pakistanu. Tam ta trasa jest dużo trudniejsza niż w Nepalu. Nie dlatego, że są trudności techniczne, ale po prostu jest inny teren. Ciągle się idzie po lodowcu, po rumoszu, po kamlotach, po głazach i to dzień w dzień już ludzie mówią, że mi się śnią kamienie, ale ona bardzo chciała. I założyła sobie taki plan minimum, to było przepiękne i każdego dnia była, miała ten wynik dodatni, nie? Każdy dzień był takim wow przeżyciem, bo ona już zakładała, że wróci z tego miejsca. My się nawet dogadałyśmy, że jeśli ona dojdzie do Konkordii i nie będzie miała siły przejść przez przełęcz, to po prostu zawróci i ona się na to zdecydowała. Natomiast była tak zdeterminowana, I wiecie, takie osoby, które bardzo chcą, a mają mniejsze możliwości, są cudownymi kompanami, bo oni, jak cała grupa, wszyscy umierają ze zmęczenia i szczerze mówią, że są wykończeni, że w życiu nie byli tak zmordowani, to nagle ona wpada z uśmiechem na twarzy, szczęśliwa, że to przeszła, i mówi, to był najcudowniejszy dzień. I to jest jedyna towarzyszka, z którą mogę w ogóle pogadać tego popołudnia, bo ona jest zadowolona z tego, że dała radę, przeszła przez przełęcz w takim... takiej osobistej asyście, bo miała przewodnika osobistego, na to się zdecydowałyśmy, ale naprawdę jest wtedy ogromnie wdzięczna za to, że dała mi szansę i ona mogła dać z siebie wszystko. Także raczej to są osoby, które chciałyby, jak to się mówi, w głowie jest wszystko, może nie wszystko, ale bardzo wiele i tak patrzą mi tylko w oczy, czy mogą, nie? Czy mogą, czy ja im pozwalam. I ta siła ducha naprawdę gra ogromną rolę w takiej wędrówce wysokogórskiej.
Wspomniałaś o ludziach, że ludzie są dla ciebie najważniejsi w tych wyprawach. Opowiedz trochę o nich, jakich ludzi spotykasz, jak oni się zachowują, jak
też
budujesz relacje.
Też może o takim zróżnicowaniu też Nepalu, bo my w Polsce bardzo często Nepal kojarzymy przez pryzmat takich polskich wspinaczy, czy takich i ich opowieści tak naprawdę, i tej drodze na Mount Everest, czy na inne szczyty, a no jednak no nie jest to może największy kraj świata, ale jednak bardzo różnorodny. I no też ciekawy i wydaje mi się trochę nieodkryty, nie? W sensie szczególnie te niższe partie, nazwijmy to, bo jest, u nas to jest tylko parcie na szczyt i tam obserwujemy to powyżej 8 tysięcy. A co się dzieje do 8 tysięcy?
Tak. O, Nepal jest, tak jak ty powiedziałeś, bardzo różnorodny. Wystarczy spojrzeć na to, ile jest języków. Jest 121 języków aktualnie jeszcze w użyciu. Oczywiście nepalski jest tym językiem państwowym w tej chwili. Każdy się jego uczy w szkole, ale w domach się mówi w swoich własnych językach i tak samo ludzie gór, jest ich, tych grup wiele. I szerpowie, o których się słyszy jako o ludziach, którzy pomagają w wysokogórskich ekspedycjach, to jest jedną z 55 grup etnicznych w Nepalu. I rzeczywiście, jak ktoś planuje wyjazd w Himalaje, to zazwyczaj leci do Katmandu, potem przesiada się w autobus i jedzie pod Annapurnę, albo leci do Lukli i już jest w tych u wrót Himalajów i tyle widział z Nepalu, prawda? Ale południe jest zupełnie inne, tam jest Dolina Hindustańska, tam jest główna kultura, to są właśnie Hindusi, dziewczyny, które chodzą w kolorowych sari. I ta różnorodność jest praktycznie niedostrzegalna, jak ktoś nie poświęci trochę czasu na podróże. Ja uważam, jak pamiętam, swego czasu byłam w Birmie i to było bardzo dawno temu i robiłam prezentację o Birmie. Wtedy byłam przekonana, że wiem tyle, bo czytam książki i w ogóle doświadczałam tego. Teraz w ogóle nie byłabym w stanie, nie ośmieliłabym się o tym mówić, bo uważam, że na temat Birmy nie wiem nic. I tak samo na temat Nepalu ciągle wiem za mało, bo jest taka, no, taka różnorodność. Ja w tej chwili nie jeżdżę na południe, nie jeżdżę na południe Nepalu, bo interesują mnie głównie góry, ale kraj jest absolutnie złożony i czyta się wiele historii o kobietach nepalskich, że mają trudną sytuację, że w domu rządzi mężczyzna, że nie mają żadnej pozycji, ale to są historie z tych hinduskich rejonów. Natomiast w górach kobieta ma zupełnie inną rolę. Tam jest duże równouprawnienie, być może dlatego, że warunki geograficzne zmuszają równoprawnie wszystkich do ciężkiej pracy. I ci mężczyźni też muszą się ruszyć. A wręcz w domu szerpańskim to kobieta trzyma władzę i ona mówi mężczyźnie, co on ma robić. Więc tam to wygląda zupełnie inaczej. I też te północne rejony też się mocno różnią, bo my myślimy, że to wszystko są górale, ale przecież tam są gurungowie, tamangowie, jest mnóstwo Tybetańczyków tej niedawnej migracji, szczególnie rejon Kanchenjungi. To są Tybetańczycy, którzy w tej chwili podają się za szerpów, bo tak łatwiej im było uzyskać obywatelstwo nepalskie. Więc historii jest w samym Nepalu bardzo, bardzo wiele. No, ale ja się i tak poruszam głównie na północy, w tych rejonach wysokogórskich.
I tu będę dopytywać, jakich ludzi tam właśnie?
Spotykam ludzi, którzy są bardzo oddani pracy, którzy mają duży dystans do życia. Jak przyglądam się im, to często jest tak, że oni akceptują tę swoją sytuację życia na stokach Himalajów, gdzie te pola są bardzo niewielkie, głównie to są rolnicy. I tak mam wrażenie, że ludzie, którzy zaakceptowali, pogodzili się ze swoim losem, żyją w zgodzie z sobą. W związku z czym tam nie ma absolutnie żadnych problemów, jak się do nich wchodzi. Są niesamowicie życzliwi, są bardzo gościnni, ale też zawsze powtarzam, że to, że wędrując wpada się nagle do czyjejś chaty, dostaje się herbatę i jedzenie i jeśli potrzeba to nawet nocleg, to wcale nie jest zasługą mojej własnej osoby, tylko ich gościnności, bo oni po prostu tak mają. I jak się wpada do takiego domu szerpańskiego, to pierwsze pytanie, również w szerpańskim, to jest, czy jadłaś? Czy jadłeś? No bo zazwyczaj ktoś przychodzi...
Się?
Na szczęście, tak. Więc zazwyczaj to są ludzie, którzy przychodzą z jakiejś dłuższej trasy i to jest jedno jedyne pytanie i po szerpańsku nawet nie ma zapytania, jak się masz, tylko fajnie cię widzieć. Dawno nie rozmawialiśmy i oni wtedy krzyczą tangbu i to jest wszystko, nie? Nie ma. Po nepalsku tak samo, nikt się nie pyta, nikt nie mówi cześć, tylko co tam u ciebie, jak się masz. To jest taka historia, no ale oczywiście ten rejon się bardzo, rejony wysokogórskie w Nepalu się bardzo zmieniają. Zmieniają się na potrzeby rozwijającej się turystyki wysokogórskiej. Zmienia się też mentalność tych ludzi, bo górale chyba na całym świecie są bardzo przedsiębiorczymi ludźmi. I mając dostęp do turystów z zagranicy, bardzo szybko się od nich uczą. I tak rejon Everestu stał się najbardziej rozwiniętym rejonem górskim oczywiście w Nepalu. Nie dlatego, że rząd jakoś dotuje ten region, wręcz przeciwnie, nic z pozwoleń na Everest, żadne pieniądze nie płyną do tego regionu. Z opłat trekkingowych, które do niedawna były obowiązkowe też dla tego regionu, też nic nie płynęło. Ale kontakt z tym światem zewnętrznym, kontakt ze wspinaczami, którzy zakładają fundacje, którzy pomagają w rozwoju tych regionów wysokogórskich, bardzo zmienił pejzaż tego miejsca.
A powiedz, co się dokładnie zmieniło? Domyślam się, że sporo się zmieniło, ale jak zmieniła się sytuacja tych ludzi? Czy oni fizycznie odczuli to też zarówno finansowe, jakby korzyści, ale jak są korzyści, no to też za tym idą jakieś problemy, minusy i wyzwania, zakładam.
No przede wszystkim pojawiły się pieniądze, coś czego tam nie było, no bo ludzie gór to byli głównie rolnicy, farmerzy, mieli zwierzęta, trudnili się trochę handlem z Tybetem, potem ta droga przez Przełęcz do Tybetu została zamknięta przez Chińczyków, w związku z czym pozostały im tylko pola, które dawały bardzo niewielki plon. No i to wszystko. Ale od kiedy pojawiła się ta turystyka wysokogórska, najpierw wspinaczkowa, a potem już trekkingowa, to przede wszystkim przekształcono domy na hoteliki, na tak zwane lodże, więc już był biznes noclegowy. Potrzeba było porterów, pomocy. I tak zaczynali też ludzie z tamtych regionów. Pamiętam historię mojej przyjaciółki, która po prostu miała jaki i w sezonie te jaki prowadziła razem z całym ładunkiem do bazy. Tak pracowała przy ekspedycjach i tak naprawdę zbudowała swój biznes. I te pieniądze zaczęły się pojawiać, miejsca lepsze, coraz lepsze. W tej chwili jak ktoś się wybierze w rejon Everestu, ma już sympatyczne pokoje z kołdrami, z poduszkami, jest kawa z automatu, z maszyny, są wypieki i naprawdę są takie luksusy, jakich no, nie spotyka się nigdzie indziej na szlakach, więc gorący prysznic, nawet w pokoju, już teraz wszyscy chcą mieć łazienkę w pokoju, więc to naprawdę, biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, czy nawet 10 lat, ten poziom obsługi czy wygody bardzo się podniósł. Ale też oczywiście jest to, jakby ten biznes jest możliwy dla ludzi, którzy tam mieszkają, którzy mają ziemię, którzy mają domy od dawien dawna, zatem jest on dla rodowitych szerpów, którzy tam zawsze mieszkali. Oni już często wyprowadzają się do Katmandu, gdzie życie jest lepsze, budują tam domy, mieszkają w miejscach wygodnych i przyjemnych, Natomiast te swoje hoteliki zaczynają wynajmować ludziom, którzy mieszkają niżej, którzy po prostu chcą też się dorobić, no ale nie aż tak. I teraz dzieje się tak, że tych szepów w samym regionie pod Mount Everestem jest mniej. Jest dużo społeczności raj, to są również ludzie, którzy zamieszkiwali regiony górskie. Swego czasu przenieśli się na południe, a teraz znowu wracają na północ, ponieważ mogą, pracując czy wynajmując, dzierżawiąc takie miejsca, hoteliki, też no, jakoś się utrzymać lepiej niż w tych swoich rejonach poniższych.
Mhm. A jakie wyzwania się z tym łączą? Z tym, że masz więcej ludzi, którzy zachowują się w różny sposób. Część osób oczywiście podróżuje odpowiedzialnie, na trekkingi też, czy jakby uczestniczy w nich w sposób odpowiedzialny, a część osób, nie wiem, zostawia śmieci, zachowuje się w nieodpowiedzialny sposób w górach. Czy zauważasz różnicę jakby na korzyść któryś z tym, czy okej, ciepła woda jest ważna i fajnie, pewnie podejrzewam, że dla ciebie też ma znaczenie, ale jeżeli patrzysz z drugiej strony na to, że już teraz jak chodzisz, to chodzi dużo więcej osób. Niektórzy właśnie, tak jak powiedziałaś na samym początku, pojawili się tylko po to, żeby wejść na szczyt i mieć jakby zaliczone te góry. Jak tutaj dla ciebie rozkłada się ten ciężar?
Prawda jest taka, że ludzie, którzy ze mną jadą, trochę mnie znają, więc nigdy nie miałam takiej sytuacji, że ktoś przyjechał i był tak zwany roszczeniowy, to tak się mówi, roszczeniowy klient, nie? Płacę, wymagam. I u mnie, przy moich kontaktach z ludźmi takie określenie w ogóle nie funkcjonuje, bo to są ludzie, z którymi wcześniej rozmawiam, zdzwaniamy się, dużo piszemy i też widzą, w jaki sposób działam. W związku z tym na początku już mówię, nie kupujemy wody w butelkach, bo uważam, że to jest bardzo głupie. Ten plastik jest tam wnoszony, potem naładowany wodą tam na miejscu i wielokrotnie ten plastik po prostu się przerzuca. Uważam, że to jest fatalne. Mówię też o tym, że śmieci ze sobą zabieramy albo przynajmniej zostawiamy w tych miejscach, które są udostępnione, tak, że ktoś je zniesie, ale to jest podstawa, prawda? Coraz częściej wybieram się w rejon Everestu akurat w takim czasie, że to nie jest jeszcze sezon, czyli jest tam mniej ludzi. Dla mnie jest to też wygodne. Nie tylko chodzi o to, żeby pokazać te góry takie, jakimi są, czyli z małą ilością mieszkańców, z małą ilością turystów, ale też z mojego takiego logistycznego punktu widzenia jest to dużo łatwiejsze, bo zdarza się, że w takich hotelikach, które mają, słuchajcie, po nie wiem, 30 pokoi, czyli 60 osób może tam mieszkać. Nawet są takie, gdzie 100 osób się zmieści. Zdarza się, że jest pełne obłożenie i przy stole jest bardzo mało miejsca i my tam wpadamy, tak przysiadamy na posiłek, a nie ma możliwości posiedzenia, a wiadomo, że jadalnia jest jedynym ogrzewanym miejscem w całym kompleksie, pokoje są nieogrzewane i nie ma takiej swobody, żeby sobie posiedzieć, wyluzować, poczytać książki. Fajnie, jak jest jedna, dwie grupy, jest z kim pogadać, ale jak już jest tak ciasno, to trochę to jest takie nie na miejscu, no nie? I to rzeczywiście się zdarza. Także teraz w zeszłym roku jechałam na początku marca w Himalaje i to było przepiękne. Wracaliśmy w momencie, kiedy wszyscy, którzy się chcą wspiąć na Everest, przylecieli do Lukli i to rzeczywiście był tłum. A w tym roku planuję pojechać koniec listopada, zahaczając o grudzień nawet. Kiedyś spędziłam 25 dni w grudniu w rejonie Everestu i to był taki najfajniejszy czas, bo jest gwarancja dobrej pogody, jest pusto i są przepiękne zachody słońca, takie różowe.
Gwarancja dobrej pogody, co to oznacza?
To oznacza tyle, że nie ma chmur, które nadciągają o 13, czyli w połowie dnia, wtedy kiedy dochodzisz, wiesz, już do Namcze, do wyższego punktu i powinny ci się odsłonić góry, a ty idziesz w chmurach, nie? Więc masz klarownię i czysto, to niebo jest po prostu wow, zjawiskowe. Jest sucho. Także dla mnie, no, osobiście nie doświadczyłam takiego podejścia, ale widzę grupy bardzo liczne i wiem, że one są, ponieważ teraz po COVID-zie nastąpił taki rozkwit wyjazdów i nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ludzie myśleli, że już się coś skończyło, a teraz chcemy wycisnąć jak cytrynę wszystko z naszego życia i ta lista rzeczy koniecznych do zrobienia przed końcem, musi być zrealizowana teraz. I czy to po prostu taka tęsknota za podróżami? Ludzi jest bardzo dużo i wiem, że są takie grupy 25-osobowe i uważam, że to już jest tylko, nie wiem, wycieczka szkolna, no, taki autokar. Nie wyobrażam sobie wędrować w takim towarzystwie.
A twoje grupy jak liczne są? Do ilu osób może to?
Ja biorę maksymalnie 12 osób. Okay. I uważam, że to jest taka fajna liczba, fajna grupa, która jest w stanie ze sobą być i każdy z każdym pogadać, jeśli ma na to ochotę.
Jasne. Jeszcze chciałam cię zahaczyć o temat fotografii i dokumentowania podróży. Robisz nieziemskie zdjęcia, uwielbiam je. Robisz piękne zdjęcia i przyrody, i gór, i ludzi też na nich. Jak ty to łączysz tak, że masz czas, możliwość, żeby robić takie zdjęcia ludzi? Tym bardziej musisz ich poznać, zatrzymać się, udokumentować. Jak to przebiega w trakcie tych twoich wędrówek?
Nigdy się nie zastanawiałam nad tym.
Sorry.
Po prostu robisz.
Po prostu cykam, wchodzę do namiotu, widzę ludzi, cykam.
Słuchajcie, no dla mnie chyba takim najfajniejszym czasem, żeby opowiedzieć o tym, jak ja funkcjonuję z ludźmi, był pierwszy wyjazd do Pakistanu, kiedy pojechałam na własną rękę, skontaktowałam się z gościem, który to organizuje, ma niewielką, jednoosobową chyba agencję i dołączyłam do dwójki Australijczyków. Nie bardzo nam szła rozmowa z nimi i ja cały czas byłam w towarzystwie porterów, ludzi, którzy zajmują się mułami i w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, po prostu dla mnie to było towarzystwo, myśmy byli jednym zespołem, oczywiście ja byłam ciekawa ich, kim oni są, oni uwielbiali, jak zakładałam chustę sobie na głowę, bo mówili, o, tak jak nasze żony, a mi po prostu słońce tak strasznie raziło, że musiałam się zasłaniać, bo było naprawdę przeraźliwie gorąco. No ale to była też taki no taki moment przełamania jakichś barier i jakoś tak się stało, że ja ich regularnie odwiedzałam w tych ich takich prostych obozach, bo trzeba wiedzieć, że my śpimy na lodowcu i oni z kamieni tego lodowca układają sobie ściany, tak się okopują tymi kamieniami, a potem na wzniesione, nie wiem, na metr maksymalnie te kamienie przykrywają to jakąś derką, jakąś płachtą, czasami są to worki po prostu foliowe i tam mieszkają. Ja ich odwiedzałam w tych miejscach i absolutnie się nie zastanawiałam, że no, w górach ma się czas, te popołudnia są długie, no nie? Ta wędrówka na wysokościach nie zajmuje tobie 20 kilometrów, 30 kilometrów dziennie, tylko ze względu na aklimatyzację te odległości są kilkunastokilometrowe, w związku z czym popołudnia są wolne, no i wtedy ja ruszam w towarzystwo, nie? Takie, które mnie kręci, a wtedy akurat kręcili mnie ci Mohameci, bo każdy się nazywał tam Mohamed. I chodziłam do tych chłopaków, patrzyłam, jak oni tam funkcjonują, co oni sobie gotują. Trochę się pośmieliśmy, trochę próbowałam mówić w urdu. I wiadomo, że kilka słów roztapia wszelkie lody, prawda? Jak się gdziekolwiek jedzie, to warto poznać kilka słów i to już zupełnie inaczej ciebie pokazuje. W ogóle tak mi się zdaje, że jeśli ktokolwiek okazuje tobie zainteresowanie, to od razu otwierają się drzwi do interakcji, nie mówisz do serca, ale do interakcji z drugim człowiekiem. Inaczej jest, jak są trekkingi, które ja prowadzę, to rzeczywiście wtedy nie mam czasu na to, żeby zająć się swoimi tematami fotograficznymi. Wtedy mam inne obowiązki, ale jeśli coś mi bardzo kręci, to zawsze sobie znajdę chwilę, żeby gdzieś tam się oddalić i no. I też są to popołudnia, kiedy już jesteśmy w obozie, każdy jest zajęty sobą i ja wtedy się zajmuję też trochę fotografią.
A czym robisz zdjęcia? Czy podróżujesz z jakimś profesjonalnym aparatem? Czy wszystko telefonem? Nie, no bo jestem ciekawa, czy masz jeszcze miejsce i energię.
Słuchajcie, to jest straszne. Aparatu. To jest straszne, ponieważ ostatnio robię coraz więcej zdjęć telefonem, chociażby okay. Dlatego, żeby to gdzieś udostępnić, ale i tak nie jestem mistrzynią mediów społecznościowych. Natomiast mam ze sobą cały czas aparat, pełną klatkę i to taką już dosyć zepsutą i wcale nie jakąś najlepszą. To jest stary sprzęt, mam Sonygo, Natomiast wielokrotnie się przekonałam, że jak nie wzięłam aparatu, to potem tego żałowałam.
Tak jest zawsze.
Zawsze.
Jak weźmiesz, to tam.
Nawet jak przeklinasz, że tak. Jest za ciężko, to i tak wracając do domu mówisz, warto było chociażby dla jednego zdjęcia, nie?
Ja jak chcę mieć spokój, to pakuję cały sprzęt. Wtedy wiem, że nic się nie wydarzy.
Magda, wtedy musiałabyś mieć 3 plecaki.
Tak, tak. Dlatego zawsze chodzę z parasolką, żeby nie padało.
Dobrze bierzesz, tak profilaktycznie.
Jeszcze chciałem cię zapytać o te zmiany, które obserwujesz w Nepale. Czy ty masz do nich jakąś taką prywatną opinię na ich temat? Bo często jest tak, że podróżnicy mają tak, że zakochują się w tym takim pierwszym kontakcie, pierwszym, drugim kontakcie i potem wiadomo, no wszystko się zmienia. Mhm. Polska się zmieniła w ciągu od 2010 bardzo, więc inne kraje również. Nepal, no też trudno go winić, że korzysta z tego swojego momentu rozwijającej się turystyki. Bardzo ciężko jest też rozwój turystyki powstrzymać w krajach, w których po prostu bardzo dużo ludzi no bieduje w pewnym sensie. Tak. My tam przyjeżdżamy, zachwycamy się, och, pięknie te garnki robią, żyją w takiej biedzie, to pięknie wygląda na zdjęciach, ale też trzeba ich zrozumieć indywidualnie, że po prostu no oni też, kurczę, aspirują do czegoś, czy po prostu no, chcą poprawić swój standard życia. Mhm. Więc tak się zastanawiam, jak ty na to patrzysz.
Jestem daleko od idealizowania takiej natury i tych wiosek, które mają pozostać dzikie albo takie nietknięte przez dobra cywilizacji, bo widzę też, jak wygląda życie w odległych rejonach. I na przykład jak odwiedzałam mojego przyjaciela Namgiela w jego wiosce, to pojechałam do takiej miejscowości oddalonej od jego wioski 3 godziny marszu. I pamiętam, że to była też nowość, bo otworzyli 2 tygodnie przed moim przyjazdem drogę, więc nikt nie wiedział w ogóle, że można tam dojechać. Teraz on ma już drogę pod dom. I na początku sobie pomyślałam, rany, jakie to jest smutne, że jak jest droga, to się robi od razu brzydko, prawda? No bo pojawiają się jakieś sklepy po drodze, bo ludzie wyrzucają śmieci. Ale z drugiej strony ja wiem, jak oni żyją i oni potrzebują ryżu, który będzie tańszy, ryżu, który przyjedzie do nich, a nie będą musieli nieść to na własnych plecach. I nie można tego odmówić ludziom, którzy żyją w trudnych sytuacjach, chcieliby mieć lepsze życie, a przede wszystkim chcieliby mieć dostęp na przykład do opieki zdrowotnej. Bo znam historię mojego innego kolegi, którego siostra zmarła w wieku 42 lat, ponieważ za późno trafiła do lekarza, miała zapalenie płuc. No to takie historie tam są na porządku dziennym. A jeśli jest ta droga, no to też umożliwia szybszy dojazd do punktu medycznego, a potem do jakiegoś szpitala, więc nie można tego ludziom absolutnie odmówić. Inna sprawa, że rzeczywiście to się dzieje w taki niekontrolowany sposób. Nie ma pomysłu na to. Też ludzie nie zastanawiają się, jak wprowadzić te udogodnienia, żeby jednak zachować naturę, żeby zachować piękno, bo to dla nich nie jest priorytetem.
To chyba nigdzie na świecie się nie udało. Turystyka jak wchodzi i pojawia się ten boom, to wiele krajów, które zaliczyło takie swoje momenty chwały, no to po prostu jest też sezonowość, trzeba bardzo szybko reagować. Klienci przyjeżdżają na bardzo krótki okres czasu, więc trzeba ich szybko wydoić i jednocześnie zapełnić ich potrzeby, więc to się nie udaje. Z reguły jak pojawiają się regulacje już państwowe, to na zasadzie kryzysu, że coś jest rozwalane albo czegoś jest za dużo i tak dalej, nie?
Zmiany te widać już w rejonie Everestu, bo tamtych ludzi jest bardzo dużo i ludzie o tym piszą i się robi głośno, że na przykład mówi się o śmieciach. No nie uważam, żeby tam na szlakach były śmieci, bo tego absolutnie nie ma, ale ludzi jest sporo. I lokalni właściciele tych lodży zauważyli, że coraz częściej docenia się ten walor estetyczny. Więc oni też już dbają, żeby te lodże wyglądały tradycyjnie, żeby je trochę odmalować, że jest taka jedna piękna lodż w Gokio na 4800, która jest pomalowana w taki bardzo ładny sposób w stylu tybetańskim, szerpańskim i ona naprawdę fajnie wygląda i że zaczynają o to dbać, żeby ta kultura była widoczna, ale potrzeba na to czasu, no nie? Bo najpierw, tak jak mówisz, chcą pieniądze, więc budują tych pokoi mnóstwo. Nieważne, że to są już takie przybudówki, że oczy bolą, a w ogóle podłoga skrzypi i zaraz wszystko runie. Ale potem zauważają, że to nie jest, że to nie wystarczy. Tak jak dzisiaj przeczytałam, że Na przykład na Everestie wprowadzono, bo się zaczyna sezon, już Icefall doktorzy działają, na początku kwietnia zaczną przyjeżdżać wspinacze, że teraz trzeba mieć biodegradowalne worki i zabierać swoje nieczystości z góry. Zorganizować to w jakikolwiek sposób, przez agencję czy samemu, ale to jest teraz obowiązek nałożony. I uważam, że to jest rzecz, którą każdy może zrobić, bo przy tej skali, okej, jak na początku wchodziło tam, nie wiem, 30 osób, no to natura sobie z tym dawała radę, nie? Ale już teraz nie. Więc wprowadzili to i skoro to jest na Aconcagua i od dawna, no to czemu nie na wreszcie, nie? I uważam, że tak powinno być, że wszystko jest dla ludzi, no ale jak jedziesz, no to zabierz to wszystko ze sobą, no nie? Zadbaj o to, żeby ta wędrówka, no nie jadę na wycieczkę szkolną i rzucam papierki po cukierkach, gdzie mi się podoba.
Chociaż tam śmieciarka nie wiedzie po prostu, nie? Więc tak jak masz inne usługi, że no, postawisz kosze i po prostu to jest zgarniane na dole. No.
Tak. Chociaż powiem wam, że najlepszym biznesem teraz dla ludzi stamtąd to jest wynoszenie z bazy fekaliów, tych beczek, bo tam akurat są beczki. To jest największy biznes dla ludzi pracujących tam, tragarzy i porterów, bo dostaje się bardzo fajną kasę.
Trudna praca,
bardzo. Robić,
tak, trzeba mieć duże kontakty, żeby ją dostać. Robić, no nie?
W sensie ze strony turystów i tak dalej, jednocześnie trzeba się tego pozbyć, więc...
Tak, tak, tak. Agencje mają obowiązek jakby zabierania tego, więc płacą za to sporo. No także wszystko się zmienia i jest odpowiedź na tą masę ludzi, ale to wszystko przychodzi z czasem, nie? To nie jest takie od razu, nikt nie pomyśli, nie zaprojektuje tego zawczasu, tylko tak jak mówisz, jak się pojawia jakiś kryzys, to dopiero jest reakcja. W ogóle wydaje mi się, że szczególnie w tych krajach rozwijających się i głównie tam, reakcja i jakieś takie planowanie pojawia się w momencie wypadku czy tragedii, nie? Nagle okazuje się, że trzeba coś zabezpieczyć.
A powiedz, czy ty i twoje grupy korzystacie z pomocy tragarzy, porterów, czy nie? Korzystasz?
Tak, my korzystamy, dlatego że wiecie, też uważam, że ta wędrówka powinna być jak najprzyjemniejsza. To znaczy, ja mam taką filozofię, że chcę, żeby każdy czuł się w górach tak, jak ja się czuję. A ja się czuję świetnie w wysokich górach. Ogólnie jak chodziłam sama przez lata, to chodziłam z własnym plecakiem, no ale ten plecak ważył 10 kilo, nie więcej, 11 może w niższych partiach, potem to na siebie zakładałam, tylko dla mnie nie jest problemem, że chodzę przez cały czas w jednym rynosie, no nie? Rozumiem, że są tacy, którzy mają większe potrzeby. Szczególnie jak ktoś ma małe doświadczenie, no to chce się zabezpieczyć na wszelki wypadek i tych rzeczy bierze zazwyczaj za dużo. Więc my korzystamy z pomocy porterów, ale dla mnie to też jest dawanie po prostu pracy, no nie? Bo rozmawiam z chłopakami, ja mam dobry kontakt z chłopakami, z którymi pracuję i zazwyczaj są to ci sami ludzie. Co sezon, co drugi sezon mam taką grupę, z którą się kontaktuję i pomaga mi w tym mój przyjaciel Namgiel. I rozmawiam też z Namgielem na ten temat i on mówi, słuchaj, chłopacy chcą pracę i oni się pytają, kiedy ja idę na trekking i czy mogą się z nami zabrać. Ja akurat płacę dosyć dobrze i daję fajne napiwki, więc chłopacy są zadowoleni. Poza tym mamy z nimi kontakt. Zazwyczaj biorę grupę chociaż raz podczas całego wyjścia i odwiedzamy chłopaków w tych miejscach, w których oni nocują, bo nocują w innych miejscach, nocują w takich porter house'ach, czyli domach dedykowanych porterom. I chcę, żeby ludzie zobaczyli, w jakich warunkach chłopcy, którzy niosą te ciężkie bagaże, żyją i mieszkają, jak to wygląda. Ale też spijamy z nimi herbatę, nie tylko przyglądamy się im, tylko po prostu ich odwiedzamy i spędzamy czas. I uważam, że jest to taka kontrybucja też do społeczności lokalnej, że oni dostają robotę, a nie noszą jakoś super, super dużo. Zresztą to są młodzi chłopacy.
Tylko twoje aparaty.
Nie, aparaty mam zawsze ze sobą. Zresztą mam tylko jeden aparat, a nie zaś tak dużo. Nie. Ale chłopacy, wiecie, jak oni mają fajną atmosferę, oni się lubią, to na przykład w zeszłym sezonie, jak byliśmy na trekkingu dookoła Annapurny, oni się ścigali z tymi bagażami. Trzech chłopaków zrobiło zawody, który szybciej dojdzie do jakiegoś tam punktu, na przykład do przystanku na lunch. Oni się tam tak zgrzali, że jeden się przeziębił, no nie? To są tacy chłopcy, oni mają 20-26 lat, chcą nosić jak najwięcej. No, i się ścigają, więc uważam, że dla nich to nie jest jakaś taka straszna praca. Mają po prostu zarobek. Niestety z taką pracą jest jedna nieprzyjemna może dla nich kwestia, to jest to, że to jest praca sezonowa. Oni zarabiają za powiedzmy taki dwutygodniowy trekking dużo więcej niż ekspedient sprzedawca w sklepie w Katmandu, bo sprzedawca zarabia $150, chłopcy zarabiają co najmniej 2-3 razy więcej, no ale oni pracują tylko wiosną i jesienią. A dla nich ta regularność pracy jest bardzo ważna. To jest to, o czym ja rozmawiam, regularność i ta pewność, że ta praca będzie. Więc to jest to. A praca w ogóle w Nepalu to jest temat rzeka, bo nie ma miejsc pracy, nie ma zakładów żadnych produkcyjnych, ludzie niewykształceni nie mają gdzie się zatrudnić. No i ta emigracja jest olbrzymia. Olbrzymia. Na przykład na sam Cypr leci dziennie 50-60 dziewcząt. Dziennie. I to jest jeszcze, biorąc pod uwagę, że jest mnóstwo mężczyzn, którzy lecą do Malezji, lecą do Dubaju, do Rumunii, teraz się otworzył rynek, do Chorwacji.
Są bardzo różne historie o tej emigracji nepalskiej. Oni też pojawiają się niestety i w armii rosyjskiej, gdzieś byli wychwyceni.
Też o tym się mówiło. Tak, też o tym się mówiło. Już nawet rok temu teraz ten temat powraca. Oni zupełnie nie mają wiedzy.
Tak, oni są często oszukiwani, nie wiadomo, gdzie oni się znajdą. Niewątpliwie też są, no to statystyki też do Polski trochę osób się mimo wszystko udaje. One nie są jakieś takie wysokie, ale są wyższe niż jeszcze to było parę lat temu.
Do Polski się otworzył rynek w 2016 roku po trzęsieniu ziemi i byłam zadziwiona, że spotkałam 9 Nepalczyków lecących ze mną z Nepalu do Warszawy. Z jednym jestem do dziś dnia w kontakcie. I to było dla mnie takie zaskoczenie, że do Polski też. Także jest tutaj spora grupa Nepalczyków w Polsce. Oni zazwyczaj lubią wyjeżdżać potem do Hiszpanii, do Portugalii, nawet gdyby mieli pracować nielegalnie, ponieważ dla nich ważne jest środowisko. Tam jest wielu Nepalczyków, oni żyją razem. Poza tym Polska nie jest takim przyjaznym krajem. I nie chodzi tutaj o takie kwestie kulturowe, ale jeśli chodzi o dokumentację, papiery, papierologię, legalizację.
Zastały pobyt, pozwolenie na pracę.
Tak, to jest strasznie uciążliwe i mój kolega, który mieszkał tutaj, słuchajcie, 8 lat pracował, studiował, tak tutaj się dostał, bo studiował. I to też mówił, że wiesz, ja się zapisałem do jakiejś szkoły biznesowej, okazało się, że to jest jakaś mała chatka, mały budynek. Ale został tutaj, potem pracował legalnie i już miał kartę stałego pobytu, ubiegał się o kolejne dokumenty, ale po prostu się zdenerwował, że to tyle trwa i wyjechał do Portugalii i pracuje tam nielegalnie i nawet nie zarabia więcej niż tutaj, ale mówię, że po prostu miał dosyć tej całej papierologii, udowadniania wszystkiego i tego obowiązku nauki języka polskiego. Także wyjechał. Ale jest dosyć duża grupa Nepalczyków w Polsce też.
A ty nie chciałabyś mieszkać w Nepalu?
Ha!
Bo sobie pół roku spędzasz.
Bardzo bym chciała. Tak sobie myślę, nie musiałabym wtedy latać, nie? Tak dużo.
Dokładnie. Zobacz, CO2, mniejsza produkcja, ekologiczna. Zostajesz na miejscu. Grupy tylko się zmieniają.
Tak, i mogłabym tam mieć swoją bazę i pogoda taka fajna.
Przyjaciółki,
tak,
znajomi.
I tam się tak dobrze czuję. Aż tak wielu przyjaciół i znajomych tam nie mam. Głównie chodzę po górach i Katmandu jest taką moją bazą, ale no miasto nie jest absolutnie moim miejscem na ziemi. I bardzo bym chciała zostać. Marzy mi się, żeby zostać taki ciągły czas bez przerwy, chociażby przez rok przeżyć tam lato w górach, bo góry latem wyglądają zupełnie inaczej. One są zielone i są pełne kwiecia i to jest coś, czego jeszcze nie doświadczyłam w Nepalu, co widziałam w Pakistanie, ale w Nepalu nie. Natomiast Nepal ma jedną zasadę, że na wizie turystycznej, a na niej ciągle wjeżdżam, możesz być 150 dni w roku kalendarzowym i to jest równo 5 miesięcy. W związku z czym albo musiałabym się zapisać na studia, które są drogie, bo chodzi o to, żeby dostać wizę, albo wyjść tam za mąż, co nie jest takie trudne.
Dajesz.
Nie jest takie trudne, ale może się wiązać z pewnym ryzykiem szczególnie.
Konsekwencje życiowe.
Tak. Poważne. Więc tak, już coraz bardziej jestem bliska tej myśli, żeby zostać tam trochę dłużej, tym bardziej, że ogólnie.
Czyli jednak ślub.
Wyjeżdżam.
No, Magda, daj znać.
Jedna z opcji, prawda? Jedna z opcji. Jeszcze zadzwoń. Nie zdecydowałam, ale jakby co, zapraszam.
Dzięki.
Ale nie obiecuję hucznej imprezy.
Spoko.
Magda, zobaczymy, czy dojdziemy tam.
Dokładnie.
Znając siebie, będzie miejsce Podajcie. Takie wysoko położone.
Bardzo wysokie. Tylko najbardziej tacy wytrwali dotrą. Na ten
no właśnie, zrobimy taki marsz, nie?
Teścik.
Sześciusiaków.
Orszak taki weselny.
Tak. Byłoby zabawnie. Nie, na razie jeszcze nie biorę tego pod uwagę, ale chciałabym tam zostać troszeczkę, bo mam mnóstwo pomysłów i rzeczywiście dla mnie to jest byłoby łatwe. Ale planuję powrót do Argentyny na styczeń, luty, więc i tak ten Nepal nie był.
A gdzie będziesz w Argentynie? Tam znowu przy Aconcagui?
Jest taki pomysł, żeby wrócić na Aconcagua. Jest taki pomysł, żeby pójść już tam według mojego planu.
W styczeń, luty tam jest najcieplej. Lato, no lato.
Tak. Tam jest
bajka.
Fantastycznie, tak. W ogóle, słuchajcie, najlepszy taki pomysł. Ja wróciłam w lutym do Polski. Wyjechałam na początku stycznia i wiecie, jaki ten dzień tutaj był długi w porównaniu do grudnia? To wow, to jest najlepszy pomysł, żeby wyjechać na styczeń.
Myśmy też wracali z Argentyny w lutym, czy pod koniec stycznia. I pamiętam ten taki, ktoś ci tak przez głowę kijem
strzelił.
To jest
złą stronę, bo stamtąd tutaj, kiedy wracasz, wiesz, w styczniu, pod koniec stycznia, to mieliśmy depresję przez dwa miesiące.
Ale o piątej słońca. Już było jasno, nie? Ja mówię, jeszcze jasno jest o piątej. Wow, super. Nie, to jest chyba idealny moment. Tak samo jak od lat nie spędziłam chyba 10 listopada w Polsce. Uważam, że to jest najgorszy czas.
Ja też tak uważam. Słuchajcie, ale tak na koniec.
Na zakończenie,
ja bym podpytała o twoje wystąpienie.
Bo dla tych, którzy nie wiedzą, Magda też wystąpiła, no w momencie, kiedy to nagrywamy wczoraj w klubie Outriders, opowiadając swoje różne nepalskie historii. Ania ma teraz szereg pytań.
Nie mam szereg pytań. Tak, teraz kolejna rozmowa plus 45 minut. Nie, Magda, ale chciałam cię zapytać, bo rzeczywiście wystąpiłaś w klubie, zainaugurowałaś cykl Dookoła, który będzie teraz cyklicznie raz w miesiącu spotkanie podróżnicze w Outriders klubie będzie się odbywać, ale chciałam ciebie zapytać, no bo my staraliśmy się, żeby było, wiesz, multimedialnie, żeby wszystkie ekrany opowiadały wraz z tobą historię, którą masz do przekazania. Jak ty się czułaś? Czy jako w środku eksperymentu, czy czułaś, że to miało sens?
Ty sporo
sens.
Też prezentujesz, no przyjechałaś do nas z Kolosów, nie? Bodaj.
Z Kolosów przyjechałam, tak. I jestem taka, że zawsze przygotowuję coś innego, więc na Kolosach była inna prezentacja i Szalona. Robię sobie mnóstwo roboty. Wiecie co, ja to lubię. Lubię opowiadać i tak się zastanawiałam, po co ja to robię. Po to właśnie, żeby pokazać, no nie? Żeby pokazać tę drugą stronę i jak Kuba powiedziałeś mi, że będzie 16 ekranów i zróbmy coś z
to
tym.
Tylko połowa planowanych, jeszcze takie małe będą. Ale
to... Ej, ekstra, no to w ogóle.
Następnym razem.
To znaczy, wiesz, no dla mnie to było wyzwanie, ja mówię, wow, lubię wyzwania, nie? To będzie fajne. I szczerze mówiąc, jak zaczęłam układać te zdjęcia pod ekrany, to ja sobie pomyślałam, że tutaj można byłoby kilka tematów tak wchodzić, nie? I to jest takie... Dla mnie pełniejsze, bo szczerze mówiąc, jak jedziesz z takim zwykłym, już teraz mogę powiedzieć, że zwykłym slajdowiskiem.
Takim normalnym.
Ale przecież tak było zawsze, no nie? Że pokazujesz po kolei te obrazy, które dopełniają twoją historię, czyli przełączasz się między, nie wiem, jakimś zajawką tematu, a potem wchodzisz w jakieś zbliżenie i rozwinięcie i pokazujesz wątek tutaj ludzki przy tym wszystkim, no to było to tak linearnie, więc nie można było wrócić do tego, co było poprzednio. I jak sobie układałam te zdjęcia, to nagle się robi pełna historia, nie? Na tych ekranach. Nagle możesz zerknąć jeszcze raz i tak samo jak wczoraj próbowałam opowiada się, dla mnie było absolutnie takie naturalne, że widzę i przywoływałam jeszcze raz, a spójrzcie na tamto zdjęcie, ono pokazuje to i tutaj jest historia powiązana z tym zdjęciem po lewej stronie. I nagle ludzie zaczynali ruszać głowami.
To chyba najważniejsze.
I mam nadzieję, że też w środku się coś działo, no nie? W tych głowach zaczęło się coś ruszać i powiem wam, że to było bardzo, bardzo fajne. I jak mówię, na tym etapie układania tych fotografii nagle sobie myślę, dobra, to jest dużo roboty, bo to przygotowujesz tak naprawdę kilka wystaw, nie?
Tak, potwierdzamy. Jest dużo pracy,
tak,
naprawdę.
Bo to jest tak, jak przygotowujesz jedną wystawę, to myślisz, jak ułożyć te zdjęcia, co z nimi zrobić, co tam pasuje, co nie, tu ci czegoś brakuje, więc ja znowu już otwieram Lightroom i przypominam sobie, że jakieś zdjęcie było. Tego nie widać potem już na prezentacji, ale chcę, żeby to jakoś grało i ile tej pracy, tego nie widać, ale potem nagle opowiadasz historię i jesteś w tym, nie? I fajny był odbiór ludzi, bo mówili, że to było super, że patrzysz na ten główny ekran, ale nagle coś się dzieje obok, nie? Nagle ty jesteś w tej historii i oni są, ci ludzie, o których mówię, oni są obok, stoją obok, nie? Nagle masz ich bliżej i to było bardzo, bardzo fajne. Bardzo.
Cieszymy się.
Bardzo się cieszymy, ale dokładnie tak jak mówisz, to było nasze założenie i do tego chcieliśmy...
My też się tego uczymy, żeby było jasne, dlatego tak podpytujemy z ciekawości.
Ja też, dla mnie to też było nowe i teraz widzę, już wiedząc jak to działa i widząc w ogóle jak te ekrany są, jak mają rozmiary, to też inaczej można byłoby tym zagrać, no nie? Na mniejszych ekranach jakieś większe zbliżenie, żeby to miało też inną moc, więc...
Tak, my się sami uczymy, myślę, że gdzieś za pół roku będziemy mieli większe doświadczenie. Też odbiorcy się uczą. My też sobie obserwujemy, wiesz, jak siedzą, czy się ruszą.
No trudne jest to, nie? Spójrzcie za siebie, no to wtedy ojej, coś z tyłu jest,
tak,
nie?
Tak.
Zbudujemy
tak,
świadomość tychże spotkań, to myślę też będzie prościej, że człowiek już przychodzi, trochę będzie słyszał, wiesz, a to tak trochę inaczej może jest. Trzeba trochę tam pobiegać, co najmniej te 1000 kroków zrobić.
No mam nadzieję, że następnym razem się tak chętniej wszyscy ruszą, no ale super, uważam, że bardzo fajne.
Bardzo ci dziękujemy, zapraszamy wszystkich po pierwsze do śledzenia Magdy Jończyk, która była dzisiaj naszą gościnią.
Dziękujemy. Zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wam też.
A my również zapraszamy do śledzenia tego, co dzieje się i w tym podcaście, i w klubie Outriders, także dziękujemy bardzo i w ogóle dajcie znać, pewnie będzie pytanie, czy słychać różnicę jednak, jak nagrywamy siedząc z gościem w studiu, czy nie? Ja czułem zupełnie inny flow, przyznam
nie,
szczerze.
Nie, oczywiście, na kontakt.
Łatwiej się przerywa komuś, czy tak się wtrąca. Nie, bo jak się robi to online, to jest takie brutalne. W sensie to jest od razu stop, a tutaj tak można...
Jeszcze masz poślizg czasowy często, jednak te kilka czy
i patrzymy sobie w oczy i jest jednak inna chemia. To jest nie, chyba nie do przebicia. No ale może słuchacze i słuchaczki wypowiedzą się inaczej.
Dajcie znać, czy było słychać, że tutaj się kręcę i skaczę na tym krześle.
No właśnie.
Dziękujemy do następnego odcinka.
Cześć.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję Przemkowi Szłajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczekowi, Urszuli Zinserling, Jakubowi Wiącekowi, Tomaszowi Terleckiemu, Małgorzacie Romanowskiej, Marcinowi Stępieniowi, Marzenie Kacprowicz i Magdalenie Sliepcowie. Bardzo dziękujemy wam i wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zadecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia za tydzień.